Radio Kraków Kultura.
Teraz już mogę oficjalnie powitać moich dzisiejszych gości, też państwa dzisiejszych gości. Dwóch filmoznawców, filmoznawczyni i filmoznawca. Gaja Grzegorzewska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj jeszcze pisarka i tak dalej, i tak dalej. Jan Sławiński, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj jeszcze dołożę twórca profilu Anonimowy Grzybiarz, w którym mogą państwo wpaść i tam zostać na pewno na długo i powyciągać sobie kilka podpowiedzi. Ja na przykład przed chwilą Janka wykorzystałam komiksowo, ale dzień zobowiązuje, prawda, żeby wydać trochę kasy na komiksy, do czego państwa namawiam. Natomiast obiecałam Obcego, obiecałam i tutaj Gaja, słuchaj uważnie, obiecałam Jadkę Krwawą, międzygalaktyczną, Krew, pod piach.
O no, 9.20?
Tak, o 9.25 już. Drama poranna, proszę państwa. Ale słuchajcie, oczywiście tak, pretekstem do spotkania jest Obcy, a jeszcze bardziej serial, który się pojawił, ale o serialu jeszcze nie będziemy rozmawiać. Myślę, że po prostu powiemy państwu, że on jest, jeśli ktoś jeszcze się nie zorientował, ale pogrzebiemy sobie trochę w uniwersum Obcego, bo chyba tak już możemy mówić, prawda, że mamy do czynienia z uniwersum, drodzy goście.
Tak.
Tak, dobrze, zgadzamy się. Ale zaczniemy od pytania na rozgrzewkę, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak u was w ogóle pracował Obcy, bo zdaje się, że nas nie było jeszcze na świecie, kiedy pierwsza część się pojawiła. Tak, tak. No właśnie. Więc on w którymś momencie do was przyszedł. No i co, zachwyty były od razu i oczekiwania, i oglądanie, czy wręcz przeciwnie? Jak to jest z tym oswajaniem Obcego u was?
Ja myślę, że Obcy działa bardzo dobrze. Przepraszam, że tak się tutaj wciąłem.
Ktoś musiał po prostu
zacząć. Ktoś musiał zacząć, dokładnie. Wydaje mi się, że jednak ten pierwszy film Ridleya Scotta, mimo wielu lat na karku już, to wciąż działa perfekcyjnie i tak naprawdę niezależnie, czy się go ogląda w wieku dojrzałym, czy w wieku nieodpowiednim na takie filmy, to zawsze on dobrze działa, bo po prostu jest to film świetnie zrealizowany, doskonale w jakiś tam sposób ogrywający napięcie wynikające z spotkania z nieznanym i ogrywający również dość taką ciekawą scenerię, no bo mamy tutaj horror taki w sumie gotycki, ale w takiej scenerii statku kosmicznego, gdzie właśnie to takie gotyckie zamczysko przybiera formę takiego retrofuturystycznego statku gdzieś w odległej przestrzeni kosmicznej, gdzie nikt nie usłyszy twojego krzyku.
Widzę, że też skorzystałeś z tej interpretacji filmoznawczej Obcego jedynki jako właśnie gotyckiego horroru i przedstawienia tego statku jako takiego gotyckiego zamczyska. Też pamiętam to zdanie, ale teraz jak oglądałam po raz już nie wiem który ostatnio, to właśnie też specjalnie zwróciłam na to uwagę i rzeczywiście tak jest. I nie wiem, czy za tym razem te dekoracje w ogóle nie zrobiły na mnie większego wrażenia niż wcześniej. One są naprawdę świetne.
A to nie tylko wszyscy dochodziliśmy do tego samego wniosku po latach powrotów, no bo ja nie wiem, nie zliczę ile razy zaczynałam. Dobra, to oglądam wszystko jeszcze raz. Tak. I to mniej więcej tak wygląda. Więc naprawdę nie wiem, ile oględzin mam za sobą. I za każdym razem to jest tak, Boże, to jest 79. Bo tak, to się
to
w ogóle
tak
nie starzeje.
Pięknie zrobiony film. On był zrobiony chyba za 11 milionów dolarów, czyli bardzo tanio. I tam jest po prostu bardzo kreatywnie wykorzystana przestrzeń i dekoracje. A jeszcze chciałam dodać, że teraz właśnie jak oglądałam z mężem, to się zgadaliśmy, że jako dzieci mieliśmy na temat tego tytułu polskiego, Obcy ósmy pasażer Nostromo, różne takie myśli, że co to znaczy, że co to jest to Nostromo. Po prostu ten jakby rezonował mi w głowie ten tytuł jako coś takiego bardzo tajemniczego i kryjącego wiele znaczeń.
Ale to jest też to, o czym Janek powiedział, że jednak mamy walkę z nieznanym i spotkanie ze znanym. Może nawet spotkanie jest tutaj istotniejsze niż sama walka, no bo to jest to zaskoczenie, na które nie jesteśmy przygotowani i w zasadzie cały czas ekipa, która się wykrusza oczywiście. No myślę, że tutaj nie będziemy unikać spoilerów, bo trochę się nie da przy takiej rozmowie. Ona się po prostu wykrusza. No i mamy cały czas ten dylemat.
No bo to jest
że,
też slasher taki klasyczny z drugiej strony. I teraz też zwróciłam uwagę, inaczej patrzyłam w ogóle na postać Asha, W ogóle to jest jeden z najlepszych plot twistów swoją drogą i sobie tak myślałam, jak ludzie to musieli postrzegać w tym 79 roku, że nagle po prostu taki plot twist, że to nie jest człowiek. Mogę to powiedzieć, bo wszyscy widzieli ten film.
Myślę, że w ogóle od niego się zaczyna bardzo sążnista opowieść właśnie nie o ludziach i nie o obcym, no bo jednak mamy ten element, który później kolejnym twórcom dał w ogóle pretekst do tego, żeby sięgnąć po filozoficzną opowieść. No nie bójmy się tego słowa, prawda? Bo w obcym jest znacznie więcej niż po prostu walka z czarnym, pięknym zresztą potworkiem, prawda? No dobrze, ale jesteś w tym 79 roku. To jest początek, możemy się zachwycać nad tym, jak on się nie starzeje, no ale na tym się nie skończyła ta historia i nie skończyła się ta opowieść. Zmieniali się reżyserzy i zmieniało się podejście do samego obcego. Czasem był pretekstem i tak dalej, i tak dalej. No to lećmy dalej, bo...
Trochę zostało.
No, może inaczej. Może przypomnimy Państwu chronologiczną kolejność, chronologiczną w tym sensie, że pojawiły się oczywiście teraz takie kompulsywne momenty na sprawdzanie tego, jak to się dzieje, że jednak na Ziemi przy okazji serialu, który wyszedł. Więc teraz tak, mamy Prometeusza, bardzo dyskusyjnego, z 2012 roku, Ridleya Scotta właśnie, i to jest rok 2093. I to jest nasz punkt wyjścia. Następnie Obcy Przymierze, czyli 2017 rok i rok 2104 w chronologii wydarzeń. Następnie Obcy, ósmy pasażer Nostromo, czyli to jest ten pierwszy film, od którego zaczęliśmy, 79 rok, a w filmie jesteśmy w 2122 roku. Następnie Obcy Romulus, czyli ubiegłoroczna, dla mnie nieprzekonująca opowieść.
Za drugim obejrzeniem lepiej działa.
Dobrze, będziemy zaraz o tym rozmawiać. W 2142 rok. Następnie Obcy decydujące starcie. Film z 86 roku XX wieku. Jesteśmy w 2179 roku. Obcy Trójeczka Davida Finchera z 92 roku i 2179, a Obcy Przebudzenie 2381 rok. No więc to tak w skrócie. Zaczynamy w 2093 roku.
Czekaj, wsadziłaś tam ziemię?
Nie wsadziłam czegoś?
Ziemi.
Czego nie wsadziłam? Czyli serialu. O Boże, nie wsadziłam
serialu.
Tego. Widzicie, ja to
jeszcze
wypieram.
Nie będę
nic już robić. Dobrze, to ja tutaj sprawdzam, żeby się nie pomylić. A wy możecie opowiadać
ziemia
o tym.
Jest, na pewno jest przed Obcym ósmym. To jest przed Obcym ósmym, bo po prostu.
W sensie pierwszym.
Tak, po Covenancie.
Tak. Przed tym pierwszym oryginalnym, po prequelach Scotta.
Po prequelach Scotta, sequelach Scotta. Dobrze. Wy powiedzcie w takim razie, która część jest waszą ulubioną częścią i dlaczego? Bo to jest istotne. Jesteście w stanie wybrać?
No, wielokrotnie się nad tym zastanawiałam i chyba jednak pozostaje to jedynka z czwórką walczy o pierwsze miejsce.
Ciekawe.
Tak wiem, kontrowersyjny wybór.
A dlaczego?
Dlaczego?
Dlaczego czwórka?
Dlaczego czwórka?
Wszyscy wiemy, dlaczego jedynka.
Obejrzałam sobie teraz wszystkie Obce, znaczy dotarłam do Finchera i nie zdążyłam, ale będę kontynuować tę podróż. I moim zdaniem... jeśli chodzi o estetykę, to ten Fincher wcale się nie różni bardzo od czwórki. Tam jest też dużo takich rzeczy trochę odrealnionych i klimat jest też dosyć podobny. Nie wiem, czemu się tak wiesza te psy na czwórce. Niektórzy w ogóle uważają, że to nie powinno wejść do kanonu. Moim zdaniem wpisuje się właśnie w cały ten koncept, że każdy reżyser robi film w swoim stylu z szacunkiem dla oryginału. I moim zdaniem to najmniej szacunku miał właśnie Fincher, który pozabijał bohaterów z dwójki na dzień dobry.
Ale jaki tak, tam jest ciężar opowieści. Bo on gra innymi emocjami. Ja na przykład dojrzewam do tego, żeby coraz bardziej Finchera kupować w tej odsłonie.
Mi się teraz też bardziej podobał za tym którymś podejściem.
Bo hejtowałam go na początku, muszę przyznać.
Mocno. Dla mnie był taki właśnie, wydawał mi się takie przeintelektualizowane, trochę może nudny momentami, teraz już kompletnie nie patrzyłam tak na to.
Bo wtedy, proszę Państwa, lądujemy w więzieniu jest bardzo nieprzyjemnie. Kampowa.
Kampowa jest i jest taka, tam jest dużo wszystkiego, jest taka przesadzona.
Czyli Gaja Grzegorzewska tak. Się cieszy, rozumiem. Tak,
po prostu może.
Skontruj tą czwóreczkę, bo no widzę, i, że no się tak zapaliłeś.
Fajny Android, znaczy Android, no fajna Ripley, odrodzona, grająca w koszykówkę po prostu. Marzenie.
Nie wiesz, co powiedzieć
teraz.
Nie, to
czy jakby szanuję jak najbardziej. Zresztą to też jest taki ciekawy paradoks popkultury, że wszyscy mamy jakieś takie tytuły, które są uznawane w danych franczyzach za najgorsze. Potem mija kilka lat i nagle one są na nowo przywracane do kanonu. Tutaj myślę, że ta czwórka teraz też jest całkiem dobrym filmem, zważywszy na to, jak wypadł Prometeusz i jak niektórzy na przykład oceniają ten nowy serial. I tak samo było na przykład z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie wieszano psy na prequelach Lucasa, a teraz
nie znoszę Gwiezdnych Wojen.
Teraz robił Disney swoje wersje i nagle te prequele są super, nie? Więc to jakby jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, że tutaj się to może podobać. I oczywiście ten taki kampowy wydźwięk to jest jedyne, co broni tego filmu, więc w takiej interpretacji to rozumiem,
że możesz
się podobać.
Proszę zobaczyć, jaka to jest miła i uprzejma rozmowa.
Nie, to przyjmuję twoje
argumenty. Jesteśmy kulturoznawcami, tak?
Nie jesteśmy w komentarzach na Filmwebie.
Przed włączeniem mikrofonów mieliśmy tutaj z Jankiem właśnie rozmowę, że jednak czytanie w 2025 roku, a i parę lat wcześniej komentarze na Filmwebie, to jest jednak doświadczenie bardzo mocne, prawda? Dobrze, proszę Państwa, chwila muzycznej przerwy. Natomiast pojawił się Prometeusz. Ja do Prometeusza bardzo chciałabym wrócić. Chwila muzycznej przerwy, wracamy zaraz na antenę Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, my jesteśmy oczywiście w ferworze rozmowy. Jan Sławiński, Gaja Grzegorzewska w studiu Radia Kraków Kultura. No i temat obcy wymyka nam się spod kontroli, bo jak Gaja podsumowała, bo to jest rozmowa o obcym, po prostu nie da się inaczej. Złapałam się tego Prometeusza, który się tutaj pojawił, bo powiedzieliście, że na Prometeusza wylało się szambo. Dlaczego?
Będziemy roastować teraz?
Nie, no właśnie jakby jestem bardzo ciekawa, dlaczego?
Bo ten film jest zły, po prostu, moim zdaniem, jest zły.
Koniec,
zamykamy
dyskusję. Dlaczego to jest zły film?
W każdym filmie mamy jakąś tam bandę ludzi, która walczy z tym obcym, ale tu mamy jakiś, nie wiem, kierowców tira dosłownie, tu mamy górników. Można przyjąć, że to są ludzie, którzy po prostu postawieni w trudnej sytuacji radzą sobie jak mogą, a i tak radzą sobie lepiej niż ci wszyscy naukowcy na tym statku. Oglądasz to i myślisz, really? To są naprawdę najlepsi ludzie, jakich mogliście zebrać? Jakiś biolog i geolog wchodzą do dziwnego obiektu na planecie, zdejmują hełmy. Naprawdę.
No bo oni wiedzieli, że
ja nie wiem. Baba z rozciętym brzuchem, po prostu z rozciętymi mięśniami poszywanymi biega, walczy, kopie. Wiem, że można przyjąć, że tam jedna, dwie takie rzeczy,
to jest
okej, ale jest ich za dużo. A czy to nie jest tak, że w Prometeuszu nie o to
chodziło? Żebyś mówił
o takim filmie? Nie, nie zadajemy takich pytań po prostu w przypadku tego filmu.
Patrzysz na obronę Prometeusza?
Na obronę nie. Mogę go jeszcze zrostować trochę.
No to możesz,
abstrahując od jakby tego, jak się zachowują postaci, bo tak jak ty powiedziałaś wcześniej, trochę jakby... postacie, które się nieracjonalnie zachowują, są wpisane czasem w jakby konwencję horroru, więc to można by pewnie jeszcze jakoś obronić, chociaż tak, to wszyscy ci naukowcy znaleźli swoje doktoraty w chipsach. Natomiast jakby problemem tego filmu jest to, że trochę tłumaczy to, czego siła była w tym, że było niewytłumaczone, czyli mamy cztery poprzednie filmy o obcym, gdzie jest to jakaś taka siła natury, która jest jakby zupełnie nie oswojona i nie wiadomo skąd się wzięła i tylko wiemy to, że jest super zabójcą i tak naprawdę nikt nie ma z nim szans, a tutaj jednak mamy prequel, który tłumaczy skąd się to wzięło i tak naprawdę to jest taki naddatek, który jest jednak niepotrzebny i to jest według mnie największa słabość tego filmu, że odziera to trochę tego obcego z tajemnicy, która była właśnie jego największym atutem.
A Fassbender?
Wiesz co, mogę jeszcze dodać do tego?
Tak.
Bo akurat tutaj ja się kompletnie nie zgadzam, okay. Bo ja należę do tych osób, które, nie wiem, chcą wiedzieć, co się dzieje po puencie w kawale. Po prostu ja lubię wiedzieć więcej i więcej i dłubać w tym. Więc ja się cieszę, że ktoś to próbuje mi wytłumaczyć i... Ja uważam, że wciąż nie uzyskaliśmy tak naprawdę dobrej odpowiedzi.
Klarownej odpowiedzi.
Ja się zaczęłam zastanawiać w ogóle, czy obcy, czy można to nazywać zwierzętami, czy to nie są po prostu jakieś biomechaniczne maszyny tak naprawdę.
O, tu wchodzi serial, bym powiedziała już przynajmniej w taki...
Nie wiem, może zaspokoi moją ciekawość, ale mogę się tylko wkurzyć bardziej.
No właśnie, ja na razie jestem na tym etapie, dlatego tak próbuję ominąć ten temat. Muszę wam powiedzieć, że ja jako po prostu człowiek smutku i samoudręczenia zaczynam się przekonywać do Prometeusza z każdym obejrzeniem. Po pierwsze, ja bardzo lubię ładne filmy. Uważam, że Prometeusz jest ładnym filmem.
To prawda.
Ma bardzo piękne, szerokie kadry, które są takie naprawdę kuszące. To znaczy są takie momenty, w których człowiek chciałby się tam przenieść. To znaczy nigdy nie miałam marzenia, żeby przenieść się na statek, który w pewnym momencie być owładnięty przez obcego. No jednak nie chciałam walczyć. Co i nawet kotem nie chciałam być. Nawet z kotem bym się tam nie pojawiła. Kot tu jest ważnym elementem, proszę państwa. Natomiast w Prometeuszu było coś takiego, że chciałam sprawdzić i chyba to był taki pierwszy moment, w którym chciałabym się zderzyć z androidem. Prometeusz mi to dopiero dał. Ciekawość tego, co się może wydarzyć, kiedy... szala zacznie się niepokojąco przechylać. Być może to jest kwestia czasów, w których żyjemy i innych pytań, które zaczęliśmy sobie zadawać, no ale to jest też chyba siła, tak mi się wydaje, kinematografii. No z drugiej strony, gdybyśmy myśleli o konsekwencjach, to na miłość boską, no szukajmy konsekwencji w obcym, czyli tak, jakby mamy obcego i uciekamy. No... Nazywajmy też rzeczy po imieniu,
normalny człowiek tak robi, ale korporacja robi inaczej.
Korporacja, słowo prawdziwe zło. Dziękuję, prawdziwe. No właśnie, korporacja, prawdziwe zło. To jest też temat, który nam się tutaj gdzieś pojawił. Co jest prawdziwym antagonistą w obcym?
No, korporacja.
Tak? Nie mamy wątpliwości, tak? Nie jesteśmy już na tym etapie,
mamy,
że spłycamy
tę historię. No to jest właśnie, jeśli moja teoria jest prawdziwa, że obcy nie jest zwierzęciem, tylko jest czymś stworzonym, no to jest właśnie dokładnie to, co się dzieje teraz. Znaczy, co człowiek zawsze robił. Tworzył rzeczy, które wiedział, że będą go niszczyć, że będzie nimi niszczyć innych ludzi, będzie nimi niszczyć świat, środowisko, a nie może się powstrzymać, żeby ich nie robić, żeby ich nie rozwijać dalej i dalej. I jedyne, co może to powstrzymać, to to, że po prostu te serwery nie wytrzymują takiego obciążenia, jakim jest AI i wydaje mi się, że to jest jedyna rzecz, która może zatrzymać ludzi, jeśli nie rozkminią, jak to zrobić tanio i dobrze. Mm-hmm. Więc tym właśnie jest korporacja. No, chcą jakiegoś facet, który widzi, mówię teraz o dwójce, o obcych, ten przedstawiciel korporacji, który widzi, jak ginął jeden po drugim, jak w slasherze ci wszyscy Marines, ale i tak planuje zabrać tego obcego, czy też tego facehuggera na ziemię.
To czy to już jest w jedynce, nie?
Bo no tak, tak. Zawsze jest tam, jakaś chęć tego, żeby badać.
Tak, ale to był android, a tutaj jest człowiek. Okay. Że człowiek tak po prostu taką decyzję podejmuje.
No jak to jest właśnie z tym zabieraniem obcego na ziemię? To jest faktycznie ten element taki graniczny, czyli na ile jesteśmy gotowi, żeby wpuścić zło, a może na ile łudzimy się, że jesteśmy w stanie okiełznać coś, czemu nie dajemy rady w takim zderzeniu. No bo to też jest dla mnie trochę pytanie wszystkich części.
Tak, to jest chyba cały czas o tym, że cały czas ludziom się wydaje, że będą w stanie to okiełznać. A nie mogą. Każda część odpowiada, że nie.
Hola, hola.
Tak, ale spróbujmy jeszcze raz.
A co jest czymś, co według was nigdy się nie nudzi? No bo są serie, po które faktycznie cały czas sięgamy, mielimy je z różnych powodów. Czasami stricte materialnych, odcinanie kuponów. Czasami uważamy, że ich potencjał jest tak szeroki, że on się po prostu nie starzeje i jesteśmy w stanie właśnie odpowiadać na potrzeby jakiegoś dyskursu, który w tym momencie po prostu dotyka społeczeństwo. Jak według was jest z obcym?
No to jest chyba ta kwestia, która już tutaj padła, że każdy film jest trochę inny i jakby inaczej podchodzi do tego obcego i może go sobie ograć, czy to w konwencji kina akcji, jak to było u Jamesa Camerona, czy właśnie takiego klasycznego horroru, jak w jedynce, i czy nawet w tej kampowej stylistyce czwórki. No tu każdy film właśnie trochę co innego proponuje i to jest chyba jakaś taka zaleta tej serii, że właśnie ona się nie nudzi przez to, bo cały czas jest świeża, bo dochodzą jakieś nowe elementy i to jak wymieniałaś tą chronologię i rzucałaś tymi datami, których ja już teraz oczywiście nie pamiętam, no to sam fakt, że ta seria jest też rozciągnięta na setki lat, bo to też warto powiedzieć, że poza oczywiście kanonicznymi filmami mamy też komiksy, mamy gry, mamy powieści, mamy też niekanoniczne filmy, bo przez chwilę była taka seria jak Alien vs. Predator.
Nie mówimy o tym, proszę
dwie
Państwa.
Części.
Ja lubię jedynkę.
Nie róbmy sobie tego, proszę Was.
Natomiast to zostało właśnie wykasowane przy okazji prequeli Ridleya Scotta, przy okazji Prometeusza i Przymierza. Więc no, myślę, że to gdzieś tam przyciąga, ta różnorodność.
Mhm. Właśnie wydaje mi się, że to jest dosyć nietypowe dla uniwersum, że to jest bardzo różnorodne uniwersum. Właśnie każdy daje reżyser coś od siebie i robi to w swoim stylu. I to na pewno odróżnia tę serię od innych.
I to są wyczuwalne różnice, to jest akurat prawda. Powiedzcie, co z Przymierzem?
Ja wolę Przymierze od Prometeusza na pewno. I teraz za kolejnym obejrzeniem dalej się jakby zgadzam z tą opinią, a naprawdę podeszłam do Prometeusza tym razem z otwartym umysłem, mm-hmm. że może, nie wiem, może czegoś nie zauważyłam.
A to co cię przekonuje w Przymierzu?
Jest chyba najbardziej to, że tam, że nie zachowują się tak debilnie ci ludzie jak w tej pierwszej części. Szybciej chyba się orientują, że to jest coś, że coś tutaj jest nie tak.
Wow.
To jest dobra. Zostajesz sama w domu, który jest blisko cmentarza. Zaczynają do ciebie docierać różne niepokojące dźwięki. Co robisz?
Tak, dobra, to jest rzeczywiście. No mają tam jakieś argumenty, żeby polecieć na tę planetę bliższą, ale rzeczywiście to jest ta droga na skróty przez cmentarz, którą oni wybierają. Jest bardziej mroczny od Prometeusza i to mi się w nim na pewno podoba, ta jaskinia Davida, do której wchodzą i to w ogóle jak wygląda tam obcy, to, no to jest takie właśnie z pogranicza body horroru i chyba to mi się podoba, plastycznie mi się to podoba.
Ja nie przyjmuję tego, muszę ci powiedzieć.
Ale wolisz Prometeusza?
Wolę Prometeusza. Nie pamiętam aktorów, którzy grają w tym filmie, nie wiem co oni wnieśli do tego filmu, są dla mnie statystami, absolutnie.
To prawda, no poza główną bohaterką. Ja ją akurat lubię i bardzo lubię końcówkę tego filmu. Uważam, że jest jedną z lepszych, takich po prostu bardzo klasyczna, horrorowa końcówka z takim zawieszeniem, że o, nie, to, niby skończyło się dobrze, ale wiem, że skończyło się jeszcze gorzej niż myśleliśmy.
No właśnie, jeszcze gorzej. Janek, ty coś nam...
I ten Wagner jeszcze.
Bo tam jest w ogóle psychoza wszystkiego, no musicie przyznać, że to są monstrualne zabiegi po prostu.
Jest dosyć przeładowane, ale nie wiem, no podoba mi się.
No.
Ale tobie się podoba czwórka, przepraszam bardzo.
Słuchaj, nic cię nie uratuje po tej czwórce, Gaja.
Nie, przepraszam, to żarcik z mojej strony.
Nie, ja wiem, ale ja jestem
czyli jednak są drobne złośliwości.
To nie jest pierwszy raz, jak ktoś tak reaguje.
No to... Ja to nie będę tego bronił i w ogóle wyparłem
ten... Ale
Przymierza
nie będziesz bronił,
tak,
czy czwórki? Nie?
Ani tego, ani tego.
Dobrze.
Czwórkę już trochę próbowałem obronić. Ja wyparłem ten film z pamięci, jak tutaj pojawiają się takie flashbacki jak z Wietnamu, po tym co mówicie, po prostu tu Wagner, tu coś tam i już przejdźmy
już
dalej.
Wiesz, że to nie. Słuchajcie, dobrze, mamy absolutnie przywiązanie do jedynki. To wyznacza nam jakość, wyznacza nam pewien rodzaj działań w obrębie obcego. To co w takim razie jest kanonem? Bo ty mówisz, czwórka w ogóle nie powinna wejść.
Nie, ja tak w życiu, ja mówię, co mówią ludzie.
No właśnie.
Tak zwani ludzie.
Mówią tak zwani ludzie. Tu mamy sytuację, wiadro pomyj na Prometeusza, ty mówisz, że o Przymierzu to w ogóle nie chcesz rozmawiać i prawda,
wychodź.
I chcę wyjść. To na co w takim razie, to co pokochać?
Ale wiesz co, to jest trochę tak, jak ty powiedziałeś, że po jakimś czasie Nie wiem, ten film pokrywa się jakąś patynką i już mózg inaczej na to patrzy. No jak zwał, tak zwał. W każdym razie teraz wszystko jest już kanonem. Wszystko, nawet ten Prometeusz cały. Moim zdaniem tu jest taki kanon, jest kanon taki.
To teraz doprecyzujmy słuchaczom i słuchaczkom, czym jest kanon, a czym jest kanon.
Kanon jest taki bardzo głęboki i ciemny, a taki kanon to jest taka po prostu...
Nie, to ja z tytułami proszę, to proszę nie naokoło.
Dobra, dobrze, kanonem bo... jest już wszystko moim zdaniem.
Janek już, płacze, proszę Państwa.
Powstało już teraz tego tyle, dobrze, że wszystko to wchodzi już moim zdaniem do kanonu.
Janek, czy podsumujesz to, proszę, jakoś zbierzesz to w całość?
Janek naprawdę płacze.
Nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji w Radiu Kraków Kultura, ale proszę zobaczyć, ile emocji wzbudza po prostu kinematografia. No to jest...
No, to świadczy właśnie o sile. Nawet serii. Jak to jest złe, to jak bardzo to jest złe. Jak bardzo to zraniło czyjeś uczucia i czyjeś właśnie uczucia względem kanonu.
Kanonu.
Ja nie rozumiem trochę ludzi, którzy mówią, a po co ruszać kanon? Po co dobre to było, nie wiem, Harry Potter? Dobre były te filmy, po co robić serial? Zamiast się cieszyć, że ich ulubiony uniwersum będzie się rozrastać, że jeszcze raz będzie można wejść do ulubionego świata, to narzekają. Ja tego kompletnie nie kumam.
To jest może dobra puenta, bo to jest też coś, co pojawiło się dzisiaj w naszej rozmowie, że my jesteśmy ciekawi jednak tego świata, prawda? Który, może inaczej, jesteśmy ciekawi propozycji i być może możliwości, które to uniwersum daje, bo ty w taki sposób się wypowiedziałeś o serialu.
I jak będzie wyglądał, bo on też różnie wygląda i to jest też super.
Słuchaj, nieważne jak on wygląda, on jest tak szałowy zawsze. Więc to znaczy, jakby pierwowzór postawił tak poprzeczkę, że tego nie wiem, czy dałoby się zepsuć obcego. To znaczy, to jest, umówmy się, to jest idealny potwór.
Tak, jest idealny.
W kinematografii. Idealny, jest niezniszczalny, no bo jakby przypomnijmy tego gościa.
Nie da się
no
go obronić żadnymi, a może da się go naprawić, będzie dobry.
Nie, to jest po prostu...
To jest po prostu drapieżnik. 100%.
Fenomenalny.
Czy mogę coś na marginesie dodać?
Tak.
Bo w ogóle chciałem tutaj wspomnieć o takim filmie, który nazywa się Ciemna Gwiazda i to jest film z roku 74, czyli jeszcze przed Gwiezdnymi Wojnami i oczywiście przed Obcym i to jest film scenarzysty Pierwszego Obcego i jakby cały zamysł jest podobny, czyli mamy statek kosmiczny, na którym jest grupa ludzi i nagle coś ich zabija i zrobił to John Carpenter, który oczywiście wyreżyserował później coś, czy Halloween, więc też specjalista od horroru. Natomiast to jest takie zabawne, bo to jest taka niskobudżetowa bardzo wersja Obcego, gdzie właśnie formę jakby późniejszego ksenomorfa wciela się taka piłka plażowa, która zabija ludzi.
Piłka plażowa.
To, to nie jest jakby w filmie nie jest to
było
piłka.
Dla mnie, natomiast problematyczne.
To jest oczywiście jakoś tam ucharakteryzowane, żeby to był potwór, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że to taka piłka.
Ja sobie
piłka.
Wyobrażam teraz tą piłkę z tego filmu z Tomem Hanksem.
Castaway, oczywiście poza światem, ale to też możemy sobie czytając wyobrażać tego towarzysza rozbitka na bezludnej wyspie, który musi sobie radzić i znajdować towarzystwo. Proszę Państwa, goni nas czas i właśnie, więc może umówmy się tak, ja teraz będę brała Państwa na świadków. Jeden film tylko i wyłącznie, bo nie damy tego, znaczy uważam, że jest to nierealne. Już dzisiejsze spotkanie mi to pokazało, żeby dokładnie nic nie było o serialu.
O dwójce nic nie mówiliśmy prawie.
O właśnie.
Która jest świetna.
Świetna jest. To jest po prostu taki sensacyjniak. I nie tylko.
Podsumujmy. Obcy jest świetny, Obcego należy oglądać, Obcy się nie starzeje, o Obcym można dyskutować, Obcy to nie tylko horror, Obcy to nie tylko Obcy. Obcy to filozofia, odpowiedź na to, co się dzieje współcześnie, o postawach moralnych i niemoralnych i o tym, jak to jest nie być człowiekiem. Ale w serialu jest wszystko. Więc proszę Państwa, Gaja Grzegorzewska, Jan Sławiński, zdaje się, że zachęcają.
Do czego?
Do oglądania
ogólnie?
Obcego.
Tak, do oglądania całego kanonu.
Kanonu.
Kanonu. i do wyrobienia sobie własnego zdania. Również do oglądania tego serialu, gdzie jest właśnie groch z kapustą.
A my się spotkamy, żeby sobie bardzo powolutku i bardzo szczegółowo przejść przez wszystkie części.
Tu Radio Kraków Kultura.